No i dzień dobry. Ja się
Dzień dobry.
nazywam Piotr Oleś, jest dzisiaj ze mną ojciec Andrzej Kuśmierski. Dzisiaj mamy arcyciekawy temat, znacznie różny od tego, co było do tej pory, bo już trochę rozmawialiśmy o psychologii, trochę rozmawialiśmy o moralności w jakimś sensie również. To ten zeszłotygodniowy temat dotyczący związków niesakramentalnych. Dzisiaj mamy się zająć teologią fundamentalną, czy prawda?
Tak, można by powiedzieć bardziej chrystologią
Chrystologią
fundamentalną, albo w
fundamentalną.
ogóle takim wpływem metody historycznej na dogmatykę, na chrystologię.
Tak czy siak będzie interesująco. Teraz wpuszczamy czołóweczkę, a my widzimy się za parę sekund. No i jesteśmy już znowu razem. Mamy, powiedzmy sobie, jeszcze wciąż początek Wielkiego Postu. Gdzieś na horyzoncie jest oczywiście Pascha. Jest moment świętowania zmartwychwstania Pana Jezusa. No i właśnie, jak to jest z tym zmartwychwstaniem? Było czy nie było?
Kiedy mnie pytasz o tym, jak jest zmartwychwstaniem, to odpowiem ci, że głęboko wierzę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i myślę, że wszyscy chrześcijanie, to jest wyznacznik chrześcijaństwa, wierzą w to, że Jezus z Nazaretu zmartwychwstał. Co my przez to będziemy rozumieć? Jak będziemy interpretować prawdę o zmartwychwstaniu? No to już mamy w Nowym Testamencie wiele różnych modeli dotyczących zmartwychwstania Chrystusa. Czy go Bóg podniósł, posadził pod swoją prawicę, czy go w ten sposób afirmował prawdę o nim, uprawomocnił jego, czy sam zmartwychwstał jako druga osoba boska? To już będą później interpretacje. Mamy w przestrzeni w historii dostępną jedną rzecz. Mamy jedynie fakt, że istnieje grupa ludzi, która twierdzi, że spotkała go żyjącego po wydarzeniu jego śmierci. Jest to grupa uczniów, także uczennic, jak dobrze wiemy z narracji nowotestamentalnej, którzy mówią, że go spotkali i że żyje. Na poziomie historii jesteśmy w stanie stwierdzić tylko to. Mówiąc historii, mam na myśli naukę historii. Historia.
Skutek tego wydarzenia.
Skutek w postaci interpretacji, którą dają ci, którzy należeli do grona uczniów Jezusa Chrystusa. Zobaczmy jeszcze, tylko dodam jedną rzecz, że ciekawe jest, bo mamy już dwie zderzone interpretacje wobec tego, nazwijmy to wydarzenia, a jeszcze będę chciał to bardziej dookreślić za chwilę. Mianowicie ci, którzy nie szli za Jezusem, nie słuchali go, albo traktowali, że to jest w ogóle tylko jakiś wichrzyciel polityczny, oni uważali, że ciało zostało wykradzione. Też mieli tylko dostęp do faktu,
Że był i nie ma.
że był i nie ma, i ktoś twierdzi, że żyje, a oni nie mogą znaleźć jego ciała, więc zostało wykradzione. Natomiast w przestrzeni, bym powiedział, historii, to wydarzenie, metody historycznej, wydarzenie zmartwychwstania jest niehistoryczne. W takim znaczeniu, że jest transhistoryczne. Ono przekracza jakąkolwiek możliwość weryfikacji historycznej, podejścia do tego metodą szkiełka i oko, tak jak każda prawda
No
wiary.
właśnie, no bo mówisz szkiełko i oko, to się od razu kojarzy z badaniem jakiegoś faktu, tak? Faktu bądź zjawiska. No i teraz mamy zasadniczo już od bardzo, bardzo dawna w Kościele, powiedzmy sobie, dwa prądy, tak? Jeden mówiący o tym, że można to badać, sam fakt zmartwychwstania i wielu innych wydarzeń cudownych, które się z Panem Jezusem wiążą. I drugi prąd, druga noga, która mówi, że no właśnie, że to jest coś, czego badać nie można, bo to jest po prostu dotknięte świętymi znamionami wiary i wszystkiego tego, co jest związane z doktryną, nie powinniśmy dotykać. To nie jest badawcze. No i teraz jak jest?
Jak jest? Oczywiście to, że istnieją różnego rodzaju dwa nurty. Można powiedzieć, że jest nurt bardziej racjonalny i bardziej fideistyczny. Nurt w Kościele zawsze to może istnieć. Mało tego, jest akcent bardziej skierowany na dogmatyczny przestrzeń wiary i bardziej na egzystencjalne doświadczenie wiary. Też można tak na to spojrzeć. Będą wynikały te pewnego rodzaju różnice, bo gdy będziemy patrzeć na egzystencjalny aspekt wiary, no to będziemy chcieli znaleźć takie prawdziwe, realne, namacalne człowieczeństwo Chrystusa. Ale kiedy położymy akcent na dogmatyczny wymiar wiary, no to będziemy zastanawiać się, w jaki sposób osoba odwieczna, osoba, druga osoba Trójcy Świętej, odwieczne słowo Ojca przejawiało się w człowieku historycznym. Wtedy będziemy patrzyli od góry, jakby od dogmatyki, od tego, co Kościół odkrył i zdefiniował później w tajemnicy Jezusa Chrystusa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jedno i drugie jest niezwykle nam potrzebne. Tu przywołam, oczywiście sparafrazuję w jakiś sposób fragment z książki Ratzingera, Jezus z Nazaretu, gdzie on mówił, że jeśli nasza wiara, jeśli chrześcijaństwo jest związane z faktem historycznym, z wydarzeniem, to w konsekwencji podlega metodzie historyczno-krytycznej, naukowej.
Coś mówi, to...
I to jest jeszcze, powiem, konsekwencja wiary, absolutna. Tego domaga się wiara, że na wydarzenie Jezusa Chrystusa mamy spojrzeć z tych dwóch stron jednocześnie. Trochę jak w dogmacie Chalcedonu, dwie matury, niezmieszane.
Tak.
Więc zbadajmy także ten aspekt historyczny, ale to ma swoją metodę, inną niż metoda dogmatyczna.
Czyli wiara jest racjonalna.
Wiara w przestrzeni dogmatycznej, można powiedzieć, posługuje się pewną metodą, która jest racjonalną metodą. Dogmatyka jest oparta na pewnej metodzie filozoficznej, na pewnych przesłankach, można je akceptować lub nie, to będzie świadczyło o prawdzie lub nieprawdziwości tych twierdzeń, które wysuwamy. Natomiast czymś innym z kolei jest metoda historyczno-krytyczna, czyli podejście poszukujące Jezusa z Nazaretu, jakiegoś Żyda, żyjącego 2000 lat temu. Mówię specjalnie jakiegoś, nie żeby deprecjonować, ale podkreślić, że to jest konkretny jakiś żyjący w pewnych realiach historyczno-kulturowych, politycznych, w świecie konkretnym, z językiem, z potrzebami, próbować odnaleźć to człowieczeństwo Jezusa w jego aspekcie tym historycznym.
A nie boisz się tego, że przeakcentujesz w ten sposób człowieczeństwo?
Myślę, że tak. Dlatego nie można abstrahować. I sądzę, że były takie próby. Sądzę, że pewne... Bo to zawsze jest, powiedzmy, że szczerze, każde podejście metody historyczno-krytycznej, i nie tylko do tekstu Ewangelii, czy do tekstów biblijnych w ogóle szerzej, ale także w poszukiwaniu Jezusa historii, grozi mu pewien redukcjonizm, grozi mu pewne zawężenie ze względu na metodę, to jest raz, ze względu na czas, w którym powstaje, ze względu na to, że to jest pewnego rodzaju rekonstrukcja. Ona opiera się o pewne metody, których to metodach trzeba być świadomy swoich granic. To jest bardziej pewne wstąpanie w pewnych hipotezach, które są uprawomacniane przez konkretne następne odkrycia, wiarygodne zestawienia, świadomość limitów, ale to samo obowiązuje w metodzie, bym powiedział, czysto dogmatycznej, która chciałaby abstrahować od człowieczeństwa Chrystusa i opowiadać nam o nim z góry, bo wtedy wikłamy się w takie bardzo trudne, ja mam wrażenie, to jest moje uwikłanie, bo chciałbym powiedzieć tutaj jakby tobie, że ja tu nie mówię jakiegoś wykładu wiary, nie, że jakby nie chcę reprezentować, tylko mówię o moich poszukiwaniach szalenie ważnych. Wikłabym się w takie rzeczy, że ten Jezusek, który gdzieś tam w świątyni jest już w pełni świadomą drugą osobą boską i w jego tym małym chłopięcym człowieczeństwie jest pełna świadomość jego krzyża, męczeństwa, zmartwychwstania, zasiadania po prawicy Ojca. To wszystko wtedy jawi się jako jakaś gra. Bolesna, trudna, ale trochę, że ma do odegrania pewną sztukę. Ja mam wrażenie, że wtedy trudno jest chrześcijanowi, chrześcijance, odnaleźć się w drodze naśladowania Chrystusa, bo przecież ja nie jestem tak jak On. Ja nie mam tej wiedzy, co się stanie. Ja nie mam tej świadomości, nie mam tego przekonania, nie mam tego doświadczenia, że On był Bogiem. Więc dlatego On sobie mógł na to pozwolić. Dla mnie jest to nie do końca wiarygodny obraz, gdzie zatrzymamy się tylko na poziomie dogmatycznym i chcielibyśmy zapomnieć o Jego ludzkiej naturze, która jest dostępna metodą historyczną. Ale uwaga, pamiętajmy, że w metodzie historycznej tak naprawdę redukujemy Jezusa z Nazaretu tylko do postaci historycznej osoby. Nie mamy dostępu do Jego bóstwa, jedynie świadectw o Nim.
No właśnie, bo ja się zastanawiam, czy my jesteśmy w stanie w ogóle tak po ludzku spojrzeć na te dwa aspekty jednocześnie, tak? Jakby nie wpadając w sidła przeakcentowania którejkolwiek ze stron. Nie, bo to z tego byś chciał zobaczyć dwie strony jednej kartki jednocześnie. Mylę się?
Może tak, ale można zrobić najpierw jedno, a potem drugie. Aha. Potem znowu trzeba wrócić do pierwszego i zrobić drugie, czyli jakby w ruchu takim teologicznym, pamiętajmy, że jednak mówimy o teologii, tak, która potem w jakiś sposób powolutku dotyka już ludzi, zaczyna kształtować pobożność, wyobraźnię, myślenie, aha, pewną imaginację chrześcijańską.
No.
I dlatego potrzebujemy tego nieustannego, bym powiedział, wzajemnego korygowania się, poprawienia tych dwóch stron kartki.
Aha.
Żeby nie popaść w przesadę zarówno po jednej stronie, że zrekonstruujemy obraz na przykład Jezusa rewolucjonisty z karabinem, który przyszedł zmienić porządek
społeczny. Taką koszulkę Jezus Che Guevara.
Tak, dokładnie. Porządek społeczno-polityczny i biednym przywrócić im godność i tak dalej, i tych bogatych pognębić. Nie? Można tak przeczytać fragmenty z Ewangelii, z tradycji chrześcijańskiej, żeby go zredukować do tego wymiaru. Albo zrobić z niego jakiegoś charyzmatyka, trochę takiego, jak mamy dzisiaj do czynienia z charyzmatyków, który posługuje się cudownymi mocami oczywiście, no bo jest Bogiem i tak dalej, ale czy to jest tylko on? Dlatego dogmatyka nie może rezygnować z tego, co chrześcijaństwo odkryło przez działanie Ducha Świętego i nazwało w języku, ale zarazem ona musi być poddana temu, co my odkrywamy w człowieczeństwie, żeby się wzajemnie korygowało, bo pamiętajmy, my mamy Niceę, które są sformułowane w pewnym języku, no już prawie 2000 lat temu, no 17 wieków. Potem Chalcedon, tak, również to jest konkretny konstrukt językowo, filozoficzno, teologiczny, kulturowy tamtej epoki, ich problemów, ich wątpliwości. I teraz, żeby to dzisiaj działało w oparciu o tą wiedzę, którą mamy dotyczącą natury człowieka, dotyczącą historii, dotyczącą 2000 lat filozofii i nauk ścisłych, ale też porównania antropologii kulturowej, antropologii religii, żeby teraz to wyrażać, tę prawdę dogmatyczną, potrzebujemy także zmieniać ten język dogmatycznego wyrazu tej samej jednej, jedynej prawdy. I to jest bardzo dla nas ważne.
Bo wiesz co, tak właśnie tak mówisz, to słucham tego i tak sobie myślę, no okej, okay, na początku powiedziałeś Nicea, Chalcedon, w tamtym czasie, kiedy to wszystko się rodziło i był ten taki wielki naukowy mętlik, który prowokował też ojców do tego, żeby ciągle jakoś intelektualnie pracować nad zdefiniowaniem wiary, to się mówi, że przekupki na targu dyskutowały o dwóch naturach w Chrystusie, nie? Ale czy nie masz takiego wrażenia, że jak my sobie tak teraz o tym rozmawiamy, to to jest tak jednak dla większości chrześcijan, dla większości katolików dobrych, wierzących, kochających Pana Boga, że to jest takie teologiczne bajdurzenie?
I tak, i nie. Ponieważ do większości katolików zalicza się także grono ludzi wykształconych.
Aha.
Nie chcę powiedzieć, że sami wykształceni to większość katolików, ale wśród tych wszystkich katolików są różnego rodzaju ludzie. I teraz ja mogę mieć obrazek Panem Jezuskiem, bardzo taki święty, ikonograficzny, piękny obrazek, który mnie porusza, wzrusza, płacze, modlę się do Niego. I mam za tym jakąś wyobraźnię tego Pana Boga, bardzo często zbudowaną z moich potrzeb, nieuświadomionych pragnień, dążeń, niespełnionych moich rzeczy, czy też z traum, które we mnie są. Czyli to wszystko gra i ja sobie buduję pewien takiego obraz Jezuska, może być takim, który karci, ale który pociesza, niektóry krzyczy.
Albo taki dopasowany do moich potrzeb.
Trochę tak, nie? I broń Boże, nikomu nie wolno tego odmówić, ponieważ ta żywa obecność Boga z jednej strony, ale też uwaga, sposób działania tekstu biblijnego, to jest tekst, który działa także na mnie dzisiaj i ja go sobie jakoś czytając zawsze interpretuję. I to jest jakby jedna strona, czyli będziemy mieli do tego prawo, za 2000 lat ludzie będą czytać i w jakiś sposób sobie wyobrażać. To już nawet stary wykład świętego Tomasza mówi, że wyobraźnia w tym całym konstrukcie poznawczym świętego Tomasza odgrywa niezwykłą rolę, ponieważ ona jest z jednej strony magazynem tego wszystkiego, co zmysłowo poznajemy. A drugą jej funkcją aktywną jest tworzenie nowych rzeczy na podstawie tego magazynu, który zrobił. Czyli my posługujemy się w pewnym świecie wyobraźni, nawet wtedy, kiedy używamy nauk ścisłych. To ciągle za tym tkwi jakaś wyobraźnia czegoś. I teraz potrzebne jest nam to, dlatego że żeby teologia też nie popadła w jakieś rzeczy, które będą fałszowały obraz Pana Jezusa, żeby mogła korygować te popularne rozumienia Pana Jezusa, które mogą budować fałszywą religijność, która szkodzi, budować wspólnoty, które będą destrukcyjne, budować takie doświadczenie wiary, które sprawi, że ludzie szybko je porzucą, bo dojdą do wniosku, że to są bajdurzenia dzieci. I moje doświadczenia spotkania z bardzo wielu osobami dorosłymi które mówią, będąc wykształconymi osobami, albo też nawet w takim znaczeniu, nie że w świata akademickiego, ale zajmujący się biznesem, zajmujący się życiem, firmami, nie wiadomo, nauczycielami będąc, oni często mają problem, bo dla nich to, jak im chrześcijaństwo zostało w tym świecie wyobraźni, jest taką wyobraźnią dziecinną zbudowaną. Mhm. Ten żółbek, no Jezusek, ten żółbek, Jezusek. Ja pamiętam reakcję, to mnie tak bardzo rozbawiło, bo były reakcje na książkę właśnie Ratzingera, Jezus Nazaretu, gdzie on tam pisał, że tam raczej żadnych wołów, osłów, baranków nie było i było oburzenie. No ale jak to? Przecież w szopkach stoją. Przecież od dziecka o tym słyszeliśmy w kościele. To było takie poruszające, takie piękne, ekologiczne. A teraz nam nagle ktoś mówi, że tego nie było. To w takim razie wszystko jest nieprawdą. Mhm. Ja pamiętam, jak taki młody proboszcz, no już nie młody, ale byłem świeżym proboszczem w Rzeszowie, gdzieś w okolicy Bożego Narodzenia, tam się w ogóle pojawiłem i wygłosiłem jedno z któryś tam kazań na Boże Narodzenie, chyba to było ogłanie na Trzech Króli, gdzie wspominałem o tym, że no, na tą gwiazdę betlejemską to może należałoby spojrzeć jednak z perspektywy literackiej bardziej, co ona nam chce pokazać, niż z perspektywy szukania jakiegoś wydarzenia na nieboskłonie. To natychmiast miałem reakcję wiernych. W takim razie, po pierwsze, nie chodzi o takich rzeczy, nie mówi, bo to niszczy naszą wiarę, a już w ogóle dzieci przestaną we wszystko wierzyć. I w takim razie to wszystko jest nieprawdą, jeżeli tak ojciec mówi, bo już napisane wyraźnie, że prowadziła ich gwiazda. No tak jest napisane. Mhm. I teraz myślący człowiek, no, to jest niemożliwe. Albo są to bajki, albo są to mity. Albo jest to pewna narracja, która ma nadać do myślenia i pokazać dużo głębszą prawdę niż prawdę, że jakaś gwiazdka, kometa, nie wiem co, konstelacja, koniunkcja, jak to się mówi, prowadziła go. My nawet nie wiemy, kiedy się Jezus narodził, szczerze, nikt nie wie.
No, to jest pytanie, mówisz, to jest pytanie, na czym jest zbudowana ta nasza religijność, nie? Bo jak my się trzymamy bardziej gwiazdy betlejemskiej niż prawdy o Jezusie. Tak. To jest pytanie w ogóle, gdzie my jesteśmy, nie?
No tak, bo to jest pytanie właśnie, co mi daje ta gwiazda betlejemska bardziej.
Gdzie jest Pan Jezus?
I to jest właśnie moja przygoda, którą się tutaj dzielę. To późno, wstyd się przyznać. Miałem gdzieś około 39 lat, 40 lat, kiedy zacząłem studiować w Hiszpanii. I w pewnym momencie chyba po raz pierwszy zadałem sobie pytanie, gdzie właściwie można znaleźć tego Jezusa?
Tego takiego pure essential.
Takiego prawdziwego, którego chciałbym dotknąć, wiesz? Dotknąć, popatrzeć mu w oczy, posłuchać, co mówi, zobaczyć, co je, jak traktuje innych, jak chodzi, jak sypia, jak się gdzieś tam modli w kącie, bym go podpatrywał. Gdzie można go zobaczyć? Bo oczywiście jest cała historia badań nad tym Jezusem historycznym. Nie chcę tu przytaczyć, bo to jest w ogóle pasjonujące, no, ale tylko bardziej na wykład. Gdzie różne przeszło się tam formy analizy i poszukiwań, że to mity, że to bajki, że to kłamstwo, że to tylko kerygmat. W tym znaczeniu kerygmat, że tak naprawdę autorów biblijnych wcale nie interesował ten Jezus chodzący z Nazaret, tylko wiara w Niego, o którym my opowiadamy, bośmy doświadczyli prawdy, że On żyje, więc my chcemy was zaprosić do pewnej wiary i my wam tylko kerygmat mówimy, czyli właśnie to Bóg cię kocha, Jezus Chrystus, On jest twoim Zbawcem, uznaj go za Zbawiciela, uwierz, że tak się dzieje i twoje życie będzie odnowione, zmienione przez jego miłość i moc. Więc w takim razie, czy my w ogóle mamy możliwość dostępu do Jezusa z Nazaretu? Zobaczenie, jaki on był naprawdę. Oczywiście mamy całą dogmatykę, powtórzę jeszcze raz, która opowiada nam o preegzystencji, odwiecznego słowa, zrodzonego, a nie stworzonego.
No tak, ale to dla większości zwykłych zjadaczy chleba to są tematy,
I nawet Trójca Święta, która jest fundamentem naszej wiary. Ludzie się nie chcą w ogóle zajmować tematem Trójcy Świętej. Oczywiście jest jakiś powrót do Jezusa, bo jest jakieś dowartościowanie w naszych epokach człowieka, jego doświadczenia, jego życia. Jakby człowiek od renesansu w zasadzie jest taki ruch antropologiczny, który oczywiście miał różne zakręty, nawet w pewnym momencie był koniec człowieczeństwa, tak jak koniec historii, też już był postulowany. Przeakcentowywano to człowieczeństwo, niemniej jednak ciągle jesteśmy w tej spuściźnie, że człowiek jest ważny, jego doświadczenie jest ważne. Więc na tej kanwie jest pytanie o tym, gdzie go znaleźć. I dla mnie dwie były odpowiedzi ważne, które wtedy zacząłem jakby eksplorować i szukać sobie odpowiedzi na to pytanie. Mianowicie pierwsza to jest owo pytanie o Jezusa historii, czyli cała ta metoda związana z poszukiwaniem Jezusa historycznego, czyli też metoda odczytywania tekstów biblijnych, przyłożenia do tego aparatu zarówno socjologii, antropologii kultury, antropologii religii, tak, nauk pomocniczych, nie, i tak dalej, i tak dalej. Plus druga, którą paradoksalnie dają mi teolodzy latynoscy, tą odpowiedź. I to jest w ogóle wątek na oddzielny podcast, cała teologia wyzwolenia, bo to jest właśnie, niezwykle to pasjonująca druga
to
rzecz.
Od razu się niektórym lampeczki
nie, ale
to
nie, ja nie chcę mówić o tych aspektach krytycznych, czy inaczej tych wątpliwych teologii wyzwolenia, tylko o tych bardzo pozytywnych, które są absolutnie przez Kościół też uznane. Aha. Między innymi jednym z wymiarów tej teologii wyzwolenia, który jest uznany i doceniony, to jest to, że Jezusa z Nazaretu, żeby odkryć, kim on jest, to się go najpierw nie myśli, tylko się najpierw nim żyje. Czyli postulat teologii wyzwolenia to jest pierwszeństwo ortopraxis, czyli właściwego życia nad ortodoksją, która to uzupełnia i która to wzmacnia. I teraz co to oznacza?
To jeszcze bardziej podkreśla antropomorfizację, tak? W sensie ten aspekt
człowieczeństwa jest, no bo jak ty jako człowiek masz mieć dostęp do tej tajemnicy Jezusa Chrystusa? Więc oni proponują coś takiego, żeby wejść w owo doświadczenie Jezusa Chrystusa, wejść w Jego słowa i zacząć z nimi na serio żyć, wejść w Jego dzieła, zacząć na serio je robić.
Nie w sensie
kopii, tylko urzeczywistnienia teraz. Aha. Bo inni są teraz biedni, inni są wykluczeni, inni są teraz grzesznicy, inni są zmarginalizowani.
To by nam socjalizm trochę wyszedł wtedy.
Nie, ja myślę, że wyszłaby nam Ewangelia, czyli to, o czym Jezus mówi, że Królestwo Boże jest wśród was. Aha. Królestwo jest blisko. Czyli ono się urzeczywistnia poprzez to, w jaki sposób Jezus działa. Czyli my jesteśmy wyzwoleniem dla ślepych, dla chromych, dla głuchych, dla uwięzionych, ale też realnie. W takim znaczeniu, że my tak działamy, my tak żyjemy. I wtedy zaczynamy doświadczać tej miłości Ojca, której Jezus doświadcza i zaczynamy go rozumieć. Ja mówię, upraszczam szalenie, bo to jest dużo bardziej, bym powiedział, wyeksplikowane w tych tekstach, szczególnie chrystologii, teologii tej latynoskiej, czyli wyzwolenia, która pokazuje nową metodę do doświadczeniu, dotarciu do Jezusa Chrystusa. Uwaga, naśladowanie Jezusa Chrystusa, mamy piękne dzieło o naśladowaniu Jezusa Chrystusa, Kempisa, cudowne, wszyscy to czytali. Ale dokładna propozycja teologii łacińskiej jest, bym powiedział, na antypodach tego dzieła. Nawet już z samego faktu,
w jakim sensie?
Że Kempis używa słowa de imitatione Christi.
O kopiowaniu Chrystusa.
To jest dokładne tłumaczenie, które występuje tylko u świętego Pawła słowa mimetein, czyli mimesis.
Aha, okej. Okay. Naśladować.
Naśladować, właśnie, czyli kopiować dokładnie rzeczywistość.
Okay.
I co to oznaczało dla tej teologii? Oznaczało to dla tej teologii jedną rzecz, że tu mamy pewien statyczny, idealny, niedościgły model. Tak naprawdę my wpatrujemy się w niego, a jaką mamy gwarancję, że my nie wpatrujemy się we własne odbicie samych siebie w tym lustrze, w tym modelu?
Dopóki jesteśmy wpatrzeni w to, co jest napisane w Ewangelii,
tylko że my sobie zaczynamy to tworzyć. Oni mówią, że Ewangelia nie mówi o takim naśladowaniu. W ogóle ani razu nie pada to słowo w Ewangeliach. Tam jest sekwor, akolutein po grecku. Czyli mówią, jeśli my chcemy, dosłowne tłumaczenie, to ładnie akurat jeden z naszych braci kiedyś to przetłumaczył, to jest współścieżyć. Dosłowne tłumaczenie oznaczało, akolutein, że to jest wstawianie nogi w nogi ślady, które pozostawia on.
A, jak idziesz po śniegu, to zostawiasz ślady.
Dokładnie.
I
co to oznacza? Oznacza, że to jest otwarta przestrzeń, dynamiczna. Ty nie wiesz, co cię spotka za zakrętem. Ty nie znasz ideału. Ty go próbujesz wcielić w ten krok. Nieustannie go szukasz, nieustannie go pytasz. Nie jesteś skupiony na sobie, bo jesteś skrócony na drodze, do której idziesz, na celu, w którym jesteś. I tym celem nie jest odtworzenie jakiegoś ideału statycznego i budowanie idealistycznej, wyimaginowanej, egoistycznej duchowości skupionej na samym sobie. Takiej czystości. Jezus był pokorny, był czysty.
Ale to wchodzenie w ślady jest takie z natury bezrefleksyjne, no bo zobacz, patrzysz wtedy siłą rzeczy na te ślady, żeby dokładnie w nie wejść, tak? Tak trzymając się tego obrazka. No to nie myślisz jakby za bardzo o tym, co ty robisz, ani dokąd ty idziesz. ani jakby czyje to są ślady, nie? Rozumiesz?
Tak.
To jest jakby
tak... jeśli by przytrzymać się tej metafory, że to jest dokładnie no. tak, bo tak znacza to słówko, no to oczywiście byśmy byli tak trochę zaprogramowani według pewnego algorytmu, tak. ale to zupełnie nie o to chodzi. Aha. Chodzi o to, żeby realizować dokładnie te same dzieła, które realizuje Jezus w swoim życiu. Czyli teraz ty idziesz, spotykasz ubogiego. I teraz ty idziesz i co masz zrobić wobec Niego? Co zrobiłby tak naprawdę Jezus na twoim miejscu?
Czyli ciągłe wobec zadawanie tego... sobie pytania, co Jezus zrobiłby na moim
dokładnie
miejscu.
Dokładnie tak. I raz Go przytulisz, a raz Mu dasz marchewkę, raz Mu dasz kijek, a raz Mu dasz wędkę, a raz Tu dasz Mu rybę, a raz poprosisz i zaangażujesz innych. Czy to jest... Nie ma możliwości jakby jednolitych, takich samych odpowiedzi.
No, ale jednocześnie świat nam się zmienił trochę przez
dokładnie
te 2000
tak.
lat. Tak?
Dlatego i... cały wysiłek naśladowania ma być urealniony w XXI wieku.
Czyli aktualizacja.
Dzisiaj jest Królestwo Boże pośród nas i teraz ty go masz ukazać. Dlaczego o tym ciągle mówię? Bo nie chcę teraz mówić o duchowości, bo to jest cała przestrzeń duchowości się otwiera. Ale chcę mówić, że dla nich to jest punkt wyjścia z tego doświadczenia. Wejścia w takie naśladowanie, które wymaga od nas nieustannego poszukiwania Jezusa, pójścia za Nim, czynienia tego, co czynił Jezus, jest dopiero pierwszy fundament do odpowiedzi na pytanie, gdzie On jest, kim On jest. I to, co powie później teologia, coście jednemu uczynili z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. Odkryliśmy Go tam naprawdę, ale tak naprawdę to jest dopiero początek drogi dalej, jeśli Go tam odkryliśmy, bo On nie jest statyczny, Jezus. W całej tej swojej drodze Jezus statyczny jest, paradoksalnie biorąc w cudzysłowie, tylko na krzyżu. Mhm. A tak naprawdę na krzyżu rozpoczyna się nasza droga. Mhm. Naśladowanie Jezusa. I to jest zupełnie co innego niż realizowanie jakiegoś takiego trochę filozoficznego, stoickiego, tylko chrześcijańskiego ideału, zamkniętego w tej mimetycznej funkcji, wiesz,
bezosobowego
naśladowania, gdzie ciągle jesteś absolutnie niedościgłym, niemożliwym do zrealizowania dla ciebie, więc ciągle przeżywasz frustrację swojej niedoskonałości i na niej się skupiasz, żeby to poprawić, być bezgrzesznym, tak jak Jezus był bezgrzeszny. A tutaj w ogóle nie chodzi o to, czy jesteś bezgrzeszny, czy nie, tylko na ile potrafisz kochać. Wtedy się ujawni, na ile jesteś grzeszny, na ile potrafisz przebaczać, na ile potrafisz oddać i dać swoje życie dla innych, tak jak dał Jezus. Wtedy się okaże prawda o tobie, twoich możliwościach, niemożliwościach. Dla nich to jest punkt wyjścia.
I
żeby
nam
móc...
papież Franciszek w ogóle.
Trochę tak. Znaczy, bez tego aspektu w ogóle nie zrozumiemy nauczania papieża Franciszka, ale... Dlaczego oni to mówią? Dlatego, że dla nich niezwykle ważnym jest to poszukiwanie Jezusa historycznego, bo jeżeli chcemy Go naśladować w takim naprawdę Jego życiu ludzkim, to zobaczmy, jak On naprawdę po ludzku żył. Bo wtedy możemy zacząć to próbować przekładać na nasze zachowanie dzisiaj. Jaki On miał stosunek do człowieka, do grzesznika, do tego, który posiada wiedzę, posiada władzę, do bogatego, do ubogiego, do chorego, do jakiegoś innego. I to wtedy trzeba najpierw odkryć Go z krwi i kości, który się gniewa i płacze i smuci i cieszy i pije i je i jest na weselu, nie wiadomo co jeszcze. Odkryć Go naprawdę w realiach tego życia, żebyśmy mogli tak samo funkcjonować jak On. Bo w pewnym sensie to jest ideał chrześcijański. Te dwa wydarzenia jakby to z jednej strony teologiczne pytanie o to zejście tej dogmatyki do pewnego do języka, jak to przełożyć, tą prawdę chrystologiczną na doświadczenie chrześcijańskie, a z drugiej to propozycja teologii łacińskiej, amerykańskiej, która mówi, wejść w to doświadczenie Chrystusa swoim życiem, zaczniesz go dopiero wtedy rozumieć i jego doświadczenie Ojca, jakby mnie się złożyło i dało ten taki amalgamat, który mnie, że tak powiem, przez te 15 już dobrych lat cały czas popycha do poszukiwania, zastanawiania się, myślenia, uczenia i weryfikowania nieustannie siebie i też swojego głoszenia. Dlatego to jest dla mnie tak ważne. W gruncie rzeczy no, chrześcijaństwo to jest Jezus Chrystus, nie? I teraz im bardziej my Go odkryjemy, im bardziej my Go urzeczywistnimy, to tym bardziej będziemy chrześcijanami. I być może wtedy dopiero będziemy pociągający. Albo będziemy przeklęci przez świat, bo nie będzie nam to, nie będzie mu pasowało. Ale nie dlatego, bo jesteśmy przeciwko aborcji, będziemy przeklęci, tylko dlatego, że realizujemy Jezusa Chrystusa. I to jest duża dla mnie różnica, absolutnie fundamentalna. Nie?
Dużo się teraz mówi, i to jest i papież, i w ogóle jakby też widzimy to i obserwujemy w kościele dzisiaj, nie? Dużo jest takiego tego wołania o powrót do źródeł. Mhm. Często to jest w ogóle jakieś takie przerysowane, wykrzywione, bo sobie myślimy, idealizując też pierwotny kościół, że wystarczy nam powtórzyć to, co chrześcijanie robili w pierwszych dwóch, trzech wiekach i w ogóle będzie idealnie. No to wiadomo, że to jest nietrafione.
Utopia, nie? Utopia, dokładnie. To jest niemożliwe.
Więc gdybyś miał dzisiaj powiedzieć komuś, kto cię zapyta o to, co to znaczy powrócić do źródeł, nie?
Gdybym miał powiedzieć komuś, to powiedziałbym, najpierw siądźmy razem, zacznijmy czytać. Mhm. Uwaga, nie powiedziałbym mu, siadaj tylko ty sam, tylko powiedział, siądźmy razem, zacznijmy czytać. Mhm. I teraz zacznijmy razem to robić. Aha. Nie tylko poszukiwać, wspierać się, rozumieć, próbować odczytać naprawdę tą intencję, odczytać to, co Jezus naprawdę powiedział, co miał na myśli, kiedy mówił Królestwo Boże. I teraz zacznijmy to wprowadzać w życie. Zacznijmy to wprowadzać w życie. Dlaczego mówię razem? Bo to jest tajemnica Kościoła. Znaczy, zobaczmy sobie tę jedną rzecz. Nie ma cienia wątpliwości dla żadnego historyka, który oczywiście powie, nawet niektórzy powiedzą, że żadnych cudów Jezus nie uczynił, że to są tylko pewne narracje, że nie był oczywiście Bogiem, że nie zmartwychwstał. Wielu powie historyków tak, ale dla tych samych historyków nie ma cienia wątpliwości, że przy Jezusie była grupa uczniów i uczennic, bo to jest jasno potwierdzone. Mało tego, że było grono bliskich 12, czyli 12 też nie podlega wątpliwości i że w tych 12 był jeden, który ich reprezentował, Piotr. Nie ma cienia wątpliwości. Co to dla mnie oznacza? Oznacza, że prawdziwego naśladowania Chrystusa nie ma w indywiduum. Jest we wspólnocie zawsze, z natury swojej. Dlatego siadamy razem, czytamy, siadamy razem, to jest de facto tajemnica Kościoła. Zwołani jesteśmy razem do tego tekstu.
To jest komunia.
To jest komunia. I eklezja, bo to jest zwołanie do tego tekstu. Czytamy razem i próbujemy realizować i korygować się w tym, jak odczytujemy to i czy rzeczywiście jesteśmy wierni temu słowu. To jest dla mnie powrót do źródeł. To jest pierwsza Ewangelia, która jest normata, czyli podstawowe źródło nieustannego nawrócenia się Kościoła. Papież Jan Paweł II to powiedział przy okazji roku jubileuszowego, że jedność chrześcijan jest możliwa wtedy, kiedy wszyscy chrześcijanie razem wrócą do Jezusa Chrystusa. Jestem głęboko przekonany, że gdybyśmy wrócili do Jezusa jako Chrystusa, wspólnota, czyli zarówno Jezusa i historii, i Jezusa wiary, jako wspólnoty kościołów, to byśmy się szybciej spotkali, niż zaczniemy mówić od dogmatów, potem wynikającego z tego pewnych przepisów prawa, sakramentalnych, norm, instrukcji, to szybciej znajdziemy pojednanie. I nie lekceważąc, nie mówiąc, że tamto nie jest ważne, bo jest ważne, natomiast ciągle poruszujemy się w przestrzeni pewnych wyobraźni.
Nie, jakby z jednej strony właśnie mamy to, że gdzieś nam się pojawia to myślenie, powiedzmy sobie, oddolne, tak? Nie? To się tak nazywa w teologii teologią oddolną, że zaczynamy od analizowania człowieczeństwa Chrystusa, z drugiej strony mamy odgórną, zaczynamy od bóstwa.
Można tak to nazwać?
Jest napięcie od samego początku chrześcijaństwa i to jest obecne. Nie?
Szkołę aleksandryjską, tak, antiocheńską, jasne.
Są helleniści i judeochrześcijanie, nie? To jakby cały czas gdzieś tam funkcjonuje obok siebie. Ja ostatnio przeczytałem taką rzecz, która mnie bardzo też zafrapowała i w ogóle myślę sobie, że być może to jest jakaś odpowiedź na to, jak sobie z tym poradzić, a może dlaczego sobie z tym nie radzimy, że szkoda, że nie doszło do takiego zespolenia ze sobą tego, co judeochrześcijańskie z helenistycznym, bo wtedy te dwie rzeczywistości byłyby w stanie ze sobą lepiej koegzystować. Nie? Może byśmy dzięki temu więcej rozumieli. I teraz jakby za przykład autor tego tekstu podał w ogóle Brandstettera. Nie, że on w swoich pismach, w swoim też podejściu do Ewangelii, do osoby Chrystusa, nie, przecież jako Żyd, odkrył to, co to znaczy, kiedy te dwie rzeczywistości się ze sobą spotkają, kiedy jakby i to patrzenie odgórne i oddolne jakby można w taki sposób przedstawić, że on się wydaje być, kiedy czytamy Jezusa z Nazaretu, postacią z krwi i kości, po prostu taką, która nie prowokuje jakichś takich pytań, na które nie można by znaleźć odpowiedzi.
A powinna. I być może no to właśnie. Jest słabość Brunsztetera, no. Że właśnie jest to ładny obraz. Mm-hmm. Natomiast współczesna nauka, badania historyczne będą podważać bardzo wiele z tak. tych ładnych obrazków. Mm-hmm. I to jest zgadza niezwykle się. Ważne. Niezwykle ważne jest także z tej prostej, znowu to mistycznej, bym powiedział, zasady, która była dla mm-hmm. scholastyki, była absolutnie fundamentalna. Jest tylko jedna prawda. To znaczy Bóg jest źródłem prawdy. I prawda rozumu i prawda wiary nie może koniec w końcu sobie przeczyć. Mm-hmm. Tylko spoglądają na tą samą rzeczywistość z różnej strony i dopowiadają to, co jest ich rozumieniem tej rzeczywistości, prawdy. I teraz dlatego potrzebujemy sobie wzajemnie, być może ponieważ ciągle istniał konflikt między nauką a teologią, mhm. między doświadczeniem a objawieniem, wiele różnych konfliktów można tak. powiedzieć, nie? Między właśnie akcentem na człowieczeństwo i na bóstwo. Ponieważ to też było w napięciu, to napięcie wydaje mi się jest potrzebne, tylko że żebyśmy patrzyli na nie w opozycji. Przekreślania, potępiania, odrzucania, upraszczania. I wydaje mi się, że dzisiaj, jak obserwuję te badania, powolutku pewien konsensus, przynajmniej w świecie historii, idzie w tą stronę, że jakby to doświadczenie, które jest opisane przez Nowy Testament, które jest faktycznym doświadczeniem pierwotnych uczniów, uczennic, mm-hmm. pierwotnych kościołów lokalnych, przecież to były bardzo w rozproszeniu kościoły, mm-hmm. ono jest faktyczne. Ono nam coś mówi, ono o czymś świadczy, za tym kryje się pewna historia. Rozumiesz? I z drugiej strony to odkrywanie pokorne tego Jezusa z Nazaretu, tych wszystkich mechanizmów, zarówno jego bycia żydowskim reformatorem, bo tak można by to powiedzieć, kogoś, który chce wydobyć z judaizmu to, co jest najbardziej żywotne, najpiękniejsze, najmocniejsze, najbardziej objawiające tajemnice Ojca, zarazem będące tym, co można powiedzieć, jego doświadczeniem miłości Ojca, którą wyraża w słowie Abba, bo tego też nie negują historycy, że Jezus tak się modlił do Ojca, czyli to spotkać razem, nie? A nie przeciwko sobie, no nie w ciągłych podejrzeniach, wątpliwościach, a to jest nam absolutnie niezbędnie potrzebne. Dlaczego są te podejrzenia? Bo był taki moment, to jest teologia liberalna, po pierwszej takiej krytyce, którą przedstawiono wobec Jezusa historycznego, przypisując uczniom tylko, nie wiem, mitologizację, tak. albo przypisując uczniom tylko kłamstwo. Pojawia się teologia liberalna, która próbowała racjonalizować całość postaci Jezusa w oparciu o metodę ówczesną historyczną, to jest końcówka XVIII wieku. I ona tworzyła takie obrazy Jezusa, powiedział, przeciwko temu, co mówi Kościół. Czyli Jezus uwolniony z dogmatów.
A, w ten sposób. Tylko że dzisiaj też jest taka pokusa.
Tak, tak, ale to jest stara pokusa, dwa wieki wstecz. Dlaczego to jest chybione? Dlatego, że Jezus tak ci Kościół. Pierwsi uczniowie pojmowali go już inaczej po tym dziwnym, niehistorycznym, że tak powiem, wydarzeniu zmartwychwstania. Zaczęli go pojmować zupełnie inaczej. I to natychmiast. I to mamy poświadczenie. Faktycznie. Przecież teksty Ewangelii, jeśli nawet Ewangelia według świętego Marka jest najwcześniejszą, to jest w okolicach 70 roku. To naprawdę bardzo szybko. A to już zbierało pewne doświadczenie, pewne relacje ustne, pewne tradycje, pewne źródła i tak dalej, i tak dalej. Czyli to doświadczenie, które jest faktyczne, historyczne, rodziło się wcześniej. I to ich prawdziwe doświadczenie, że wyzwala, że odpuszcza nam grzechy, że kocha, że jest z nami. Dlatego trzeba to pogodzić nie przeciwstawnie, nie w poszukiwaniu jakiejś prawdziwej, czystej religii, wolnej od dogmatów, tylko właśnie połączenia tych dwóch.
To jest chyba dla nas w ogóle tak najtrudniejsze, ale to też jakby jednocześnie otwiera jakąś taką szeroką perspektywę w ogóle.
I nowe zadania dla
tego. I nowe zadania.
I także dla nauk historycznych.
No. I to też w ogóle ciekawe, no bo tak zmierzamy już do końca i to też fajnie otwiera jakby taki, tak jak powiedzieć na początku, nie? Że to jest materiał na pogadanie jeszcze w wielu sytuacjach.
Bo można wielu różnych aspektów, jakie są kryteria tej historyczności, na których się patrzycie, metodologia tej nauki, która poszukuje Jezusa historii. Jak to potem konkretnie w przykładach wpływa na twierdzenia chrystologii, czyli jakie trzeba przereformułować. No. Żeby zawierały zarówno to jądro, które jest prawdą dogmatyczną, ale zarazem były odpowiednie do dzisiejszego doświadczenia rozumienia świata, człowieka.
Tak.
Rozumienia dzisiaj miłości na przykład, nie? Cała neuropsychologia, kogniwistyka i wiele różnych rzeczy. No przecież jeśli Jezus był człowiekiem, to te same mechanizmy, które dzisiaj opisują te nauki, były w nim.
Tak, no. No, ale to jest fascynujące. Mam nadzieję, że to się nam jeszcze uda do tego wrócić, bo mi się marzy tak naprawdę taki bardziej świadomy Kościół i bardziej świadome chrześcijaństwo i to nam samym
się marzy
tego
bardziej,
potrzeba.
Tak, mi się marzy dość chrześcijaństwo, które jest moim pragnieniem, to chrześcijaństwo naprawdę wywodzące tak. się z Jezusa, opierające się na Nim, szukające Go i idące za Nim. No dla mnie to jest
idące za Nim.
Idące za Nim.
I na tym pozostańmy. Andrzej, bardzo, bardzo dziękuję.
Ja też Ci dziękuję za tę rozmowę.
Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Ja jestem bardzo zadowolony.
To pierwszy raz biorę udział w jakimś podcaście, więc to dla mnie takie trochę czuję się jak na szpilkę.
Pierwszy nie oznacza ostatni,
zobaczymy, co
trzymajmy się tego. Bardzo dziękuję. My się widzimy za tydzień, tym razem z ojcem Przeorem. Będzie arcyciekawy temat misji. Gdzie to już dowiecie się za tydzień. Na dzisiaj kończymy. Teraz wjeżdża końcóweczka. No i z Panem Bogiem. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dzięki.